Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Co trzecia rodzina w Polsce ma jakieś zwierzę, co czwarta psa lub kota. My jesteśmy świadomi zazwyczaj, że o zwierzę trzeba dbać i zapewnić mu odpowiednią opiekę i warunki do życia. Duży problem pojawia się w okresie urlopowym. Czasem nie jesteśmy w stanie zabrać zwierzęcia ze sobą w podróż. Często nie wiemy też, jak sobie podczas takiej podróży z pupilem radzić. No i o tym dzisiaj w ostatnim programie, w ostatniej ekosferze przed wakacjami porozmawiamy do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w ekosferze jest Michał Geniusz, lekarz weterynarii. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Zaczniemy może od tego, czy w ogóle zwierzęta lubią zmiany?
Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ są różne zwierzęta. Tak samo jak ludzie lubią podróżować, jedni lubią, inni nie, tak samo jest ze zwierzętami. Na przykład psy ras stróżujące obronnych, które są typowymi terytorialistami, po wyprowadzeniu poza obręb podwórka stają się niepewne, płochliwe i chętnie na te podwórko wracają. Natomiast psy myśliwskie w momencie, kiedy właściciel zaprasza je do samochodu, już wiedzą, że czeka je bardzo wielka i ciekawa przygoda i z chęcią do tego samochodu wskakują. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta, na przykład koty, koty też są terytorialistami i nie przepadają za tym, jak zabieramy je z miejsca, w którym przebywają. Zdarza mi się od czasu do czasu zabierać koty moich sąsiadów do lecznicy celem szczepienia, sterylizacji i innych historii. Widzę, jak te koty reagują przy przewożeniu. Wokalizują często, załatwiają się, wymiotują. Świadczy to nie tyle o chorobie lokomocyjnej, ile o stresie, który przeżywają te zwierzęta w momencie, kiedy zabiera się je z miejsca, do którego są przyzwyczajone.
A na przykład kundelki, jeżeli chodzi o psy, zatrzymajmy się jeszcze przy psach. Czy kundelki to też w zależności od tego, ile do mieszki i jakiej rasy mają, czy po prostu jest to kwestia jest tego,
to wszystko zależy od predyspozycji osobniczych. Są kundelki, które uwielbiają podróże i zmianę miejsca. Są również i takie, które chętnie nie wyściubiałyby nosa poza obręb własnego mieszkania.
A te wszystkie świnki morskie, wszystkie chomiki, to w zasadzie chyba takim zwierzakom jest obojętne.
Szczerze, dla nich to nie ma znaczenia,
pszczółki.
Ponieważ one podróżują we własnych klatkach, czyli jak gdyby zabierają swoje domy razem ze sobą w podróż.
Znaczy my jako Gulliver ten zabieramy.
My jako Gulliver zabieramy domy, tak jest.
Tak, a one mają wszystko, czego potrzebują i w zasadzie...
Ich otoczenie się nie zmienia.
Ich otoczenie się nie zmienia, dokładnie. Czy to nie jest też często tak, że wiele zwierząt do tych zmian po prostu trzeba przyzwyczaić? Jeżeli na przykład mamy taki tryb życia, że często podróżujemy czy wyjeżdżamy i nie chcemy zostawiać tego zwierzęcia samego, no to właśnie po prostu popracujmy nad tym, żeby to zwierzę przyzwyczaić do naszego trybu.
To jest bardzo dobre pytanie. Tak samo jak kiedy rodzi nam się dziecko, musimy to dziecko nauczyć, socjalizować, nauczyć pewnych zasad współbycia z otoczeniem i w środowisku, w którym ono się ma w przyszłości znajdować. Tak samo w momencie, kiedy do naszego domu trafia szczeniak, kociak, musimy narzucić mu pewne zasady, w myśl których on musi później żyć na tym świecie. Czyli musimy takiego psa socjalizować. Pewne zasady socjalizacji są zależne od tego, w jakim miejscu ten pies będzie przebywał. Na przykład psy wiejskie musimy nauczyć zachowania się na podwórku, tego, żeby nie kopał dołów, żeby nie obsikiwał nam naszych iglaków, żeby nie obskakiwał naszych znajomych.
Nie szczekał,
żeby nie
czasem.
Kopał dołków, żeby szczekał na intruza, bo taka jest jego rola na wsi. Natomiast pies, który znajduje się w mieszkaniu, musi zachowywać się w miarę cicho, nie załatwiać się w tym mieszkaniu. Musi nauczyć się chodzić po schodach w górę, na dół i do góry. Musi nauczyć się przebywać w hałaśliwym mieście, przechodzić przez ulicę i tak dalej. Są pewne cechy wspólne, których musimy nauczyć zwierzęta, które trafiają do naszego domu, czyli musimy przewidzieć to, co je może spotkać w momencie, kiedy one będą spędzały razem z nami życie. Czyli jeżeli często wyjeżdżamy w jakieś podróże, musimy nauczyć nasze zwierzęta wsiadać do samochodu, wysiadać z samochodu. Ja mam dużego psa, który waży około 70 kg. W momencie, kiedy był szczeniakiem, zastanawiałem się, co będzie, kiedy on dorośnie i nie będzie umiał wskakiwać do samochodu. Ja go tam nie wrzucę, ani go nie wepchnę. To tak, jakbym próbował szafę wkładać do bagażnika. W związku z powyższym postanowiłem zwrócić się do tresera z prośbą o pomoc. I co się okazało? Okazało się, że nasi treserzy prowadzą na zajęciach tak zwane grupy socjalizacyjne i socjalizują nasze pieski. Czego tam te psy są uczone? One są uczone wchodzenia do samochodu, wychodzenia, jako że muszą dojechać do... na teren ćwiczeń. W związku z powyższym są pierwsze próby przyzwyczajania ich do poruszania się środkami lokomocji. Czy to będzie autobus, czy to będzie samochód. Natomiast na takich zajęciach psy się uczą współbyć z innymi psami, nie wykazywać w stosunku do nich agresji, a wręcz przeciwnie, zachowywać się pogodnie, bawić się i również uczą się reakcji na ludzi, reakcji na tłum, reakcji na to, że otacza ich całe mnóstwo zwierząt i obcych ludzi, do których trzeba w jakiś sposób się ustosunkować. Więc przygotowując się do wakacji, powinniśmy przygotowywać się do tego od samego początku, w momencie, kiedy do nas trafia zwierzę. I powinniśmy go uczyć wszystkiego, co mu będzie przydatne.
Jeżeli właśnie tego nie nauczymy, to co może nam grozić, jeżeli pies nie jest przyzwyczajony do podróży, a nagle go zabierzemy? Bo dla niego jest to ogromny stres. On wpada wtedy w panikę?
Różne zwierzęta reagują w różny sposób. Przede wszystkim, jeżeli nauczymy, przyzwyczajimy do pewnych czynników, które mogą działać na dane zwierzę, takie zwierzę od szczeniaka.
Nawet te zmiany otoczenia, prawda? Bo to też ma znaczenie.
Wówczas zwierzę w miarę szybko adaptuje się do otaczających go zmian. W momencie, kiedy zwierzę jest tego nienauczone, a próbujemy taką zmianę wdrożyć na poziomie psa dorosłego, zaczynają się schody i ogromne problemy. Obserwowałem niejednokrotnie bardzo niepokojące zachowania w momencie, kiedy ludzie przyprowadzają psy do lecznicy. Jeszcze w samochodzie pies zachowuje się w miarę normalnie, ponieważ ten samochód jest pełen zapachów jego właścicieli i pies jest tam w miarę spokojny. Natomiast po wyprowadzeniu z samochodu zaczynają się różne dziwne rzeczy. Pies potrafi również zaatakować właściciela, rzucić się do niego zębami, podrapać, zerwać, zrzucić z głowy obroże, uciekać i tak dalej. Psy niewychowane w mieście reagują agresywnie na innych ludzi, na inne zwierzęta. Jest to tylko problem. W dniu dzisiejszym, kiedy wszystko jest obwarowane różnymi przepisami, niedostosowanie się do tych przepisów prowadzi do bardzo dotkliwych konsekwencji dla właściciela, jak i również dla zwierząt.
My mówiliśmy o tym, że nawet taka drobna rzecz jak wchodzenie do samochodu jest istotne dla zwierzęcia, żeby go przyzwyczaić do podróżowania, ale też na przykład, kiedy wychodzimy z psem na spacery, to też warto czasem zmieniać trasy, prawda? Żeby nie chodzić w kółko jedną trasą, bo jeśli go będziemy brać ze sobą na wakacje, no to on będzie miał te nowe miejsca. To też jest jakaś forma poznawania tych nowych miejsc, że będziemy innymi trasami chodzić.
Pies wychodzący do miasta powinien przede wszystkim być przyzwyczajony do obroży, ewentualnie do szelek. Powinien umieć chodzić na smyczy i powinien umieć chodzić w kagańcu. Czyli to jest tak zwany dobrze wychowany pies. Zmiana tras jest jak najbardziej wskazana, dlatego że pies poznaje okolice, poznaje środowisko. Pies często, gęsto, że tak powiem, reaguje z poziomu zapachu, więc poznaje nowe zapachy, a tym samym czuje nowych swoich współtowarzyszy, którzy mieszkają w pewnej odległości. Więc to jak najbardziej dobrze psom robi. Dobrze robi też przejechanie się od czasu do czasu autobusem, czy zabranie psów, o ile to jest możliwe, na krótką przejażdżkę pociągiem, jeżeli kiedykolwiek mamy zamiar z tego korzystać w przyszłości.
A jak to jest z jazdą samochodem? Bo są psy nawet nieuczone, które bez problemu sobie poradzą w samochodzie, nie mają żadnych odruchów, czują się dobrze, a są takie, które, dla których jest to jakiś problem. Od czego to zależy? Co prawda z psami może jest tutaj nawet mniejszy problem, bo my często widzimy psy, które wystawiają głowę za samochód i z tymi językami, rozwianym tym włosem takim. No to znaczy, że lubią, tak? To znaczy, czy to niekoniecznie?
Tak. Nie,
kiedyś była teoria na temat języka jakaś, ale już nie pamiętam jaka.
Jeżeli chodzi o podróż samochodem, tam są dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest choroba lokomocyjna, tak zwana kinetoza, a drugi aspekt to jest lęk lokomocyjny. Bardzo często te dwie historie są połączone razem. Jedno wynika z drugiego, albo jedno jest następstwem drugiego. Czyli do jazdy samochodem psa należy przyzwyczaić. Szczenięta i psy do drugiego roku życia mogą mieć z tym problemy. Mogą zdarzyć się im wymioty i niewłaściwe zachowania. Po upływie drugiego roku życia zwierzęta się przyzwyczajają i bardzo często, nawet jeżeli objawy choroby lokomocyjnej wcześniej u nich występowały, mogą one zaniknąć. Generalnie rzecz biorąc, przypadłością tą jest objętych około 20% populacji piesków.
No ludzie też mają choroby lokomocyjne.
Jeżeli chodzi o koty, ponieważ one mają doskonale zachowany zmysł równowagi, choroba lokomocyjna u kotów raczej nie występuje. Występuje tam bardziej stres przed zmianą otoczenia i zmianą miejsca pobytu. Jeżeli chodzi o chorobę lokomocyjną, wszyscy z nią się kiedykolwiek spotkaliśmy, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Polega ona na tym, że zwierzę, które wchodzi do samochodu, ma przyspieszone bicie serca, przyspieszone oddechy, zaczyna się ślinić, wykazuje silny niepokój, bardzo często wymiotuje. I te wszystkie objawy są następstwem nieprawidłowej interpretacji sygnałów docierających do takiego zwierzęcia z otoczenia. Dochodzi do zaburzenia koordynacji pomiędzy poszczególnymi narządami zmysłów, a w efekcie do upośledzenia orientacji ruchowej w przestrzeni oraz percepcji świata zewnętrznego. Ta sprzeczność interpretacji bodźców bierze się stąd, że mózg zwierzęcia jednocześnie odbiera dwa sygnały. To są takie sygnały, że pies z jednej strony jest w ruchu, a z drugiej strony w stanie spoczynku. W momencie...
Można zwariować, rzeczywiście.
Takiego, że tak powiem, odbioru zaczynają się uruchamiać mechanizmy obronne, które wywołują w organizmie objawy właśnie typowe dla kinetozy. Można temu zapobiec, więc wybierając się w podróż, jeżeli wiemy, że nasze zwierzę cierpi na taką chorobę, powinniśmy takie domowe sposoby. 12 godzin przed podróżą zwierzęcia nie karmić, 2 godziny przed nie poić. W ostateczności, jeżeli to nie pomaga, możemy uciec się do preparatów chemicznych. Są to różnego rodzaju preparaty. Jedne to są preparaty uspokajające, inne działające na odruch wymiotny w mózgu.
Czyli Aviomarin na przykład?
Na przykład Aviomarin, preparaty na bazie skopolaminy.
Ale co, to warto skonsultować się z weterynarzem?
Tylko i wyłącznie. Bez konsultacji z lekarzem weterynarii absolutnie nie polecałbym stosowania.
Czyli z takich jeszcze zasad, jeżeli bierzemy psa, zabieramy samochodem. Z takich jeszcze zasad, 12 godzin przed dojazdem nie karmimy. To co, biedny pies potem przez całą drogę będzie głodny jechał?
Powiedzmy sobie tak. Głodówka 12-godzinna pieskowi nie zaszkodziła, a w przypadku podróży, której często gęsto towarzyszy bardzo silny stres, tylko może pomóc.
A jeszcze takie teorie na przykład, że warto dla zwierząt tą wyprawę naszą rozpoczynać wieczorem. Czy to tak naprawdę, żeby tych upałów uniknąć, bo upały też są dosyć, bo wiemy zresztą sobie na
końcu. Pora dnia nie ma większego znaczenia, ale jeżeli są upały, to rzeczywiście lepiej jechać w cieniu. Taka podróż w tym momencie jest wskazana zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Zabierając psa do samochodu, powinniśmy pamiętać jeszcze o tym, że pies nie ma prawa w myśl naszego ustawodawstwa siedzieć na przednim siedzeniu obok kierowcy, że musi być na tylnym siedzeniu. Nowe przepisy mówią również o tym, że pies musi być umocowany, że tak powiem, w jakiś sposób tak żeby się nie przemieszczał po samochodzie, żeby nie mógł zagrozić bezpieczeństwu pasażerów, przeskakując w najmniej odpowiednim momencie na przednie siedzenie, czy
na kierownicę chociażby,
czy, że
na
tak
nas,
powiem, zaburzając pracę kierowcy. W tym celu są w sprzedaży odpowiednie szelki, ewentualnie takie dopinki do obroży, które później wkłada się do zatrzasku od pasów bezpieczeństwa i pies w ten sposób nie może się przemieszczać.
A jeżeli chodzi o zatrzymanie się, no bo musimy się zatrzymywać co ileś godzin, już nawet nie ze względu na siebie, no ale właśnie jeżeli jedziemy ze zwierzęciem, musimy to robić trochę częściej. Czyli mniej więcej SMS czy telefon, tak? Na antenie. Właśnie, co ile czasu powinniśmy się zatrzymywać?
Teoretycznie powinniśmy się zatrzymywać co 4 godziny.
Mniej więcej, co 4?
Mniej więcej, ale tak naprawdę w praktyce to musimy obserwować nasze zwierzę, ponieważ tak jak człowiek ma różne potrzeby w różnych czasokresach, tak samo jest ze zwierzętami. Jedne wymagają mniejszych przerw, inne z kolei większych przerw. Zawsze jadąc z psem powinniśmy zabrać, w sprzedaży są takie specjalne, podróżne, że tak powiem, pojemniki. Pojemnik ten składa się z miseczki i butelki z wodą. To się składa tak ładnie i nie zabiera to dużo miejsca, a zawsze jest to przydatne. Pamiętajmy, że jak pies zasygnalizuje, że chce wyjść, to on na pewno wtedy chce wyjść. Trzeba się zatrzymać, inaczej może dojść do awarii w samochodzie. Zawsze korzystając z takiego wyjścia, trzeba pieskowi dać pić i zaczekać, aż załatwi swoje potrzeby. Korzystając jeszcze z dobrodziejstw współczesności, możemy zaopatrzyć nasz samochód w odpowiednie maty, które zapobiegają niszczeniu przez psa tapicerek. Jeżeli mamy samochód typu kombi, możemy wstawić między siedzeniami odpowiednią kratkę, żeby nie przeskakiwał do przodu. Wtedy ma więcej, że tak powiem, wolnego miejsca.
No właśnie, a propos kombi jeszcze. Czy w bagażniku możemy przewozić zwierzę? Bo bagażnik no, bywa czasami pusty, a nie chcemy zabrudzić sobie wnętrza samochodu. Więc bywały takie przypadki. No, kombi oczywiście to jest zrozumiałe, bo natomiast właśnie bagażnik taki tradycyjny.
Jeżeli nie mamy odpowiedniego miejsca na bardzo krótkim odcinku, możemy sobie na to pozwolić, zakładając, że mamy ten bagażnik duży. Z tym, że zastanówmy się, czy ktokolwiek z nas chciałby jechać w bagażniku. Jest to miejsce bardzo klaustrofobiczne. Jest tam mało powietrza, jest tam ciemno, więc na pewno nie są to przyjemne warunki. Czyli generalnie rzecz biorąc, jeżeli mamy jechać w podróż i wsadzać psa do bagażnika, absolutnie nie.
Nie dodawajmy mu po prostu stresu. A jak z klimatyzacją? Dla zwierząt nie ma to znaczenia? Przecież my reagujemy jako ludzie też. Jedni lubią, jedni nie lubią.
Na zwierzęta to działa dokładnie tak samo jak na nas. Może zwierzęta są nawet bardziej wrażliwe. Czyli włączanie klimatyzacji pracy o klimatyzacji na pełnych obrotach absolutnie nie jest wskazana. Również nie jest dobrze, jeżeli zwierzę siedzi gdzieś w pobliżu wylotu otworów klimatyzacyjnych, tak żeby na niego te zimne powietrze bezpośrednio działało. Tym niemniej odpowiednio stanowana temperatura w samochodzie jest na pewno przyjemniejsza od upału.
Zanim powiemy sobie, jak przewozić w pociągu, to jeszcze tylko dosłownie przed piosenką jedno słowo. Inne zwierzęta. Jak przewozić?
Oczywiście inne zwierzęta przewozimy w zamkniętych klatkach, ewentualnie pojemnikach, które są do tego specjalnie skonstruowane. Ptaki, chomiki, świnki morskie przewozimy w klatkach. Robimy to w taki sposób, żeby ta klatka się nie mogła przewrócić, żeby ona była w jakiś sposób ustabilizowana. Koty przewozimy w odpowiednich przenośkach, ewentualnie w torbach specjalnie stworzonych do przewożenia kotów.
Dużo tego jest.
Jeżeli chcemy trzymać kota na kolanach, możemy to zrobić, z tym, że wówczas również, jako że nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji kota w różnych sytuacjach, lepiej byłoby, żeby kot miał obruszkę, która jest podpięta do klamry pasów bezpieczeństwa.
No to zagramy sobie teraz piosenkę, a potem powiemy, jak w pociągu przewozić zwierzę.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Lekarz weterynarii Michał Geniusz dziś jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o tym, jak zabrać pupila w podróż, jak go przewozić, czy w ogóle zwierzęta lubią podróżować, jak przyzwyczaić do takich podróży. Mówiliśmy, co zrobić w samochodzie. Natomiast padło też takie pytanie na piosence, jak podawać leki zwierzętom, bo to jest dosyć trudne. Natomiast są w tej chwili w sklepach różne takie pomoce jakby, które ułatwią nam podawanie. Bo tu nie chodzi tylko o ten Aviomarin, tylko także o inne preparaty na przykład, no, które musimy podać. A wiadomo, że koty zwłaszcza, bo jeszcze psu to jeszcze może trochę łatwiej. Ale kotu czy innym zwierzętom podanie tabletki na przykład jest problemowe.
Proszę bardzo, więc proszę Państwa, wracając do socjalizacji, o której mówiłem na początku, jeżeli dopiero wchodzimy w posiadanie zwierzęcia, powinniśmy pamiętać, że powinniśmy go nauczyć, że będziemy go dotykali, czyli manipulowali koło uszu, koło oczu, koło pyska, wkładając mu jakieś malutkie kawałeczki kiełbasy bezpośrednio do pyska. W ten sposób uczymy zwierzę i przyzwyczajamy do tego, że kiedyś będzie go badał lekarz weterynarii i że kiedyś jest możliwe, że będą mu podawali jakieś leki. Jeżeli zwierzę jest od szczeniaka czy od kociaka przyzwyczajone do takich naszych zabaw z jego głową, z jego pyskiem, wówczas nie będziemy mieli większych problemów, kiedy zwierzę będzie dorosłe. Kiedy natomiast zwierzę jest już dorosłe i rzeczywiście mamy z tym problemy, więc tak, nie róbmy niczego na siłę, żeby zwierzęcia nie zestresować, dlatego że jak go zestresujemy, to się przełoży na cały jego stosunek do nas i w pewnych sytuacjach będziemy mieli z tym tylko kłopot.
Zapamięta nam to.
Zapamięta nam to i będziemy mieli same problemy, więc jeżeli nie damy rady niczego zrobić sami, udajmy się do lekarza weterynarii. Lekarze weterynarii mają różne sposoby, żeby zwierzętom przemycić lekarstwa, które one powinny zjeść. Jeżeli chodzi o koty, coraz więcej preparatów doustnych jest przygotowywanych w odpowiedni sposób smakowy. Podaje się je albo na łapę zwierzęcia w postaci maści, albo są to tak smakowite tabletki, że kot wręcz
prosi o kolejną.
Tak, prosi o kolejną i próbuje dorwać się do opakowania, żeby sam je stamtąd wyciągnąć. Jeżeli nie ma takiej możliwości, jeżeli nie uda nam się przemycić tego w kawałku kiełbasy czy jakiegoś innego smakołyka, wówczas są dostępne w lecznicach weterynaryjnych specjalne dozowniki. Wyglądają one jak strzykawka, taka mała strzykawka z mięciutkim zakończeniem. Zakończenie, na które zazwyczaj wkłada się igłę, jest rozcięte. Między te dwie rozcięte części wkłada się tabletkę. Smaruje się to czymś, co zachęciłoby zwierzę do jedzenia, czy jakimś sosem, czy u kotów na przykład walerianą. Kot wtedy chętnie otwiera pyski. Jednym naciśnięciem tłoczka rzucamy taką tabletkę głęboko kotu do gardła i przymykając buźkę i ruszając krtanią doprowadzamy do wytworzenia się odruchu przełykowego i tabletka jest w środku.
Czy na drobno takie metody, że rozdrabniamy?
Nie wszystkie tabletki możemy kruszyć, dlatego że czasami chodzi o to, żeby dany preparat rozpuścił się w odpowiednim odcinku przewodu pokarmowego, więc te, które możemy pokruszyć, oczywiście możemy mieszać z wodą, z pokarmem jak najbardziej.
No to tak, mówiliśmy o samochodach, teraz pociąg. Przewozimy pociągiem. Jak przewozimy?
Są drobne przepisy. Każde koleje, każda linia ma swoje odrębne przepisy. Na coś pozwala, na coś nie pozwala. Oczywiście zwierzę musi być tak jak wszędzie. Kaganiec, smycz, obroża. Zwierzę musi być zdyscyplinowane. Musimy wykupić odpowiedni bilet.
Czy badania na przykład? Szczepienia
jest to coś obligatoryjnego. Jeżeli chcemy mieć zwierzę w naszym kraju, jeżeli nie chcemy mieć nieprzyjemności, więc każdy pies i każde zwierzę, które przewożone jest środkiem lokomocji publicznej, powinno mieć ważne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie. W naszym kraju takie świadectwo szczepienia i szczepienie jest ważne jeden rok. Oczywiście są kraje, gdzie takie szczepienie jest ważne dwa, a nawet trzy lata, z tym, że producent każdej szczepionki pisze, że to wszystko zależy od ustawodawstwa, które jest w danym kraju. W naszym kraju szczepienie jest ważne rok i proszę o tym pamiętać, więc takie zaświadczenie o szczepieniu należy ze sobą zawsze posiadać.
Gdzieś znalazłam taką dyskusję, że podobno koleją można przewozić tylko jedno zwierzę. Czy są jakieś takie przepisy, czy to określają?
Nie słyszałem o takich przepisach. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, ile biletów kupimy i na ile potrafimy nad tymi zwierzętami zapanować. Zwierzęta duże powinny być oczywiście pod opieką właściciela bezpośrednią, smycz, kaganiec i obroża. Jeżeli posiadamy bilet, to raczej takie duże zwierzę, jeżeli się nie zgodzą współpasażerowie, nie może przebywać w przedziale. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta małe, to mogą być przewożone na kolanach, w klatkach i tak dalej.
Na siedzeniu pasażerskim na przykład absolutnie pies
nie
musi być na ziemi.
Nie ma takiej mowy. To znaczy tak, może być przewożony pies na siedzeniu pasażerskim, ale w myśl naszego ustawodawstwa tylko wtedy, kiedy wykupimy cały
normalny
przedział.
Normalny bilet? Aha, przedział cały.
Przedział.
Nie to, że bilet taki jak dla dorosłego.
Bilet nie upoważnia. W innych krajach tak, w naszym kraju nie.
To trochę niesprawiedliwe, bo jeśli płacimy za bilet u psa, no to powinien mieć też swoje
miejsce.
Ostatnio
trochę pojeździłem pociągami i zauważyłem, że nasze pociągi są na tyle przepełnione, że bardzo wiele osób kupuje tak zwane bilety bez miejscówek. I teraz wyobraźmy sobie, że pani siedzi z pieskiem na kanapie, a jakaś starsza babcia stoi na korytarzu obok. No jest to takie dosyć dziwne zjawisko.
No, ale to już jest kwestia kultury też. Swoją drogą liczymy na to, że jesteśmy kulturalni. No właśnie, a jak to... To jest jeszcze tak, że właściciel odpowiada za czystość oraz za ciszę. Czy możemy być ukarani? Na przykład, jeżeli nasz pies zacznie szczekać, a my nie potrafimy nad tym zapanować. Albo na przykład nabrudzi.
Jeżeli chodzi o obrudzenie...
Kto powinien to sprzątnąć?
To właśnie zawsze powinien sprzątać właściciel.
Właściciel. Mhm.
Albo są specjalne miejsca wydzielone, w których pies może się załatwiać i tam nie musimy po nich sprzątać. Ale na co dzień, kiedy wychodzimy z psami, z psem naszym na spacer, na podwórko, powinniśmy mieć ze sobą przyrządy odpowiednie do sprzątania i za każdym razem, kiedy nasze zwierzę nabrudzi, powinniśmy to po nim posprzątać. Jeżeli chodzi o pociąg, jest to ewidentna sprawa. Również są te same zasady, 12 godzin przed nie karmić i nie poić. Tu nie tylko chodzi o chorobę lokomocyjną, ale również o to, żeby te zwierzę nie nabrudziło nam, nie narobiło nam kłopotów w trakcie naszej podróży.
Głodny może zaatakować pasażerów. Oczywiście żart. Pociąg, teraz samolot. No właśnie, rzadko kiedy widzimy panią z pieskiem na smyczy wchodzącą do samolotu. Raczej zwierzęta są albo rzadko przewożone,
każde
albo w innym miejscu.
Każde linie lotnicze mają swoje odrębne przepisy. Jedne zgadzają się na podróż ze zwierzętami, inne nie zgadzają się. Generalnie rzecz biorąc jest tak, że jeżeli pies przekracza odpowiednią wielkość, czyli nie może być przewożony na kolanach, wówczas przewożony jest w przedziale towarowym w odpowiedniej klatce. Jeżeli chodzi o klatki, każda linia mają swoje wymogi co do wielkości klatki, co do tego, jak ta klatka jest mocna, jak ona jest zbudowana i tak dalej, i tak dalej. Są do tego odrębne przepisy. Do nas się często zwracają ludzie o pomoc w zdobyciu takich klatek, więc takie klatki są produkowane i rzeczywiście można to nabyć. Zwierzęta małe mogą być przewożone. Oczywiście wcześniej to musi być... Linie muszą być o tym poinformowane, musi być wykupiony odpowiedni bilet i tak dalej, i tak dalej. I takie zwierzęta mogą być wówczas przewożone na kolanach właściciela.
A jak jest z psami przewodnikami?
A pies przewodnik może towarzyszyć raczej w każdej sytuacji swojemu właścicielowi.
Samolotem zazwyczaj wybieramy się za granicę. No właśnie. I tutaj musimy też uważać, bo w każdym kraju obowiązują inne przepisy. Jak to jest? Czy są kraje, gdzie na przykład w ogóle nie można przewozić zwierząt?
Powiem szczerze, że nie słyszałem o takich krajach, ale przynajmniej nie słyszałem, żeby nasi rodacy się do takich krajów wybierali. Mogę powiedzieć o tych krajach, do których wyjeżdżają najczęściej. Czyli to są kraje unijne, kraje wschodnie, czyli tutaj Rosja, Białoruś, Ukraina, ewentualnie Stany Zjednoczone. Tam najczęściej ludzie jeżdżą. Generalnie rzecz biorąc, na terenie Unii pies powinien mieć...
Paszport.
Paszport. Powinien mieć chip.
A kot?
Również.
A świnka morska? A chomik?
Chyba nie. Świnka morska, chomik nie, ale kot tak. Mówmy o psach, bo najczęściej są wywożone, więc powinien mieć paszport, chip i świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie. Kiedyś na terenie Unii obowiązywały różnego typu kwarantanny, badania poziomu przeciwciał i tak dalej, i tak dalej. Teraz wszystkie te procedury zostały uproszczone. Do krajów, które miały taki zaostrzony rygor, należała Wielka Brytania, Irlandia, kraje skandynawskie i Malta. W dniu dzisiejszym sytuacja podróży w tym kierunku wygląda w taki sposób, że musi być paszport, chip, szczepienie. Można wyjechać wówczas, kiedy szczepienie, że tak się wyrażę, uprawomocni się, czyli teoretycznie poziom przeciwciał osiągnie w organizmie zwierzęcia taki poziom, który gwarantuje zabezpieczenie zwierzęcia przed zachorowaniem. Czyli następuje to po 3 tygodniach. Pierwszy raz, kiedy podróżujemy do kraju, który stawia nam przed nami takie wymagania, możemy wyjechać 3 tygodnie, czyli 21 dni od momentu zaszczepienia. I teraz wyjeżdżając następnym razem, o ile dotrzymamy terminu szczepienia, które w naszym kraju ważny jest rok, możemy jechać nie zważając na te 3 tygodnie. Jeżeli natomiast przekroczymy termin szczepienia chociaż o 1 dzień, wówczas znowu musimy odczekać 3 tygodnie, zanim możemy wyjechać. Proszę o tym pamiętać. Proszę pamiętać również o takiej historii, że jak zgłosicie się państwo do lekarza weterynarii celem wyrobienia paszportu, proszę dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dane w paszporcie są wpisane tak, jak należy. Dlatego, żeby uniknąć sytuacji, gdzie możemy być zatrzymani na granicy i nie puszczą naszego zwierzęcia dalej. To są bardzo nieprzyjemne sytuacje.
No właśnie, jakie są skrajne takie sytuacje, że nam pozwalają wjechać, bo mamy nasze dokumenty w porządku, a co wtedy z psem?
Jeżeli dokumenty związane ze zwierzęciem są nie w porządku, wówczas mamy 3 opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że zawracają nas z powrotem i musimy na własną rękę załatwić wszystkie formalności, które by, że tak powiem, pozwalały nam na przekroczenie granicy. Druga ewentualność to jest taka, że nasze zwierzę zostaje na granicy w odpowiednim ośrodku. Tam odpowiednie władze regulują to wszystko, czego my żeśmy nie daliśmy rady zrobić. Za wszystko ponosimy odpłatność. I trzeci wariant jest taki, że jeżeli nie ma możliwości kwarantanny ani zrobienia niczego w tym kierunku, żeby zwierzę mogło przekroczyć granicę, wówczas zwierzę może zostać uśpione. I były takie sytuacje. Mhm. Więc proszę pamiętać o tym, żeby to wszystko dokładnie posprawdzać, ponieważ też były takie sytuacje, że ktoś nam przekraczał, jechał do Wielkiej Brytanii, we Francji został zatrzymany, ponieważ Nie były dopełnione pełne formalności, no i osoba taka została wyproszona z autokaru, autokar pojechał dalej, bilet przepadł, trzeba było kupować nocleg, trzeba było załatwiać wszystko na miejscu, a to już kosztuje 4 razy drożej i tak dalej, i tak dalej. Teraz wszystkie dane naszych zwierząt są wprowadzone do systemu. Do tego mają dostęp lekarze weterynarii uprawnieni do wystawiania paszportów. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli kupujemy zwierzę, które już ma paszport, powinniśmy ten paszport przepisać na siebie i sprawdzić w lecznicy weterynaryjnej, czy ten paszport jest legalny i czy faktycznie w tym systemie jest. Do Stanów Zjednoczonych, jak lecimy, to pies nie musi być nawet zaczipowany, ponieważ oni mają inny system czipowania i ich czytniki nie odczytują naszych czipów, także pies, który tam się dostaje, tak czy owak jest czipowany od nowa. Wystarcza świadectwo weterynaryjne. W wielu krajach nie można wwozić do nich do psa, który nie ukończył trzeciego miesiąca życia.
Czyli szczeniaków.
Powiem, tam chyba chodzi dokładnie o 12 tygodni. Do tego stopnia służby graniczne potrafią być precyzyjne, że potrafią policzyć dokładnie wiek szczenięcia i czy szczepienie, które zostało wykonane w tym czasie, kiedy pies był w odpowiednim wieku. A taką podstawą jest to, żeby pies miał ukończone 12 tygodni, no 3 miesiące uogólniając i miał zaszczepione szczepienie przeciwko wściekliźnie. Jeżeli chodzi o Ukrainę, no tak, bo na Białoruś możemy jechać, mając nasz paszport i szczepienie, do Rosji również, jeżeli chodzi o Ukrainę. Z Ukrainą jest problem. Proszę uważać, żeby nie wpaść w pułapkę, ponieważ na Ukrainę możemy wyjechać z naszym paszportem, z naszym chipem i ze szczepieniem przeciwko wściekliźnie, ale wrócić już nie możemy. Dlaczego? Ponieważ Ukraina nie spełniła pewnych dyrektyw unijnych. Te dyrektywy unijne mówią, że jeżeli się chce wyjechać z Ukrainy, musimy mieć wynik tak zwanego miareczkowania, czyli wynik badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Wjeżdżając na Ukrainę, ponieważ wjeżdżamy z Unii, nie musimy mieć takiego badania. Natomiast wracając od nich, nie zostaniemy wpuszczeni do Polski, jeżeli takiego badania nie będziemy mieli. A żeby takie badanie zrobić, to upoważniony lekarz weterynarii musi co najmniej 30 dni po szczepieniu zwierzęcia przeciw wściekliźnie i nie wcześniej niż 90 dni przed przemieszczeniem się zwierzęcia na teren Unii wykonać takie badanie. Raz, że zajmuje nam to 3 miesiące, dwa, kosztuje kupę pieniędzy. Także proszę o tym pamiętać. Żeby uniknąć czegoś takiego, jadąc na Ukrainę, powinniśmy zrobić takie badanie już w Polsce, ponieważ jak będziemy wracali, nie zostaniemy wpuszczeni do kraju.
No tak, ale my często... jak szukamy jakichś informacji, to mamy te informacje niepełne. Czy na przykład takie informacje, właśnie to, o czym w tej chwili mówimy, takie szczegółowe i naprawdę trudne i naprawdę dziwne niektóre informacje, czym u lekarza weterynarii powinniśmy uzyskać? No, czy możemy?
Tak. Każdy lekarz weterynarii, który ma uprawnienia do wystawiania paszportów...
A nie wszyscy mają, rozumiem,
nie wszyscy
tak?
mają, tak, bo nie wszyscy chcą mieć po prostu. Mhm. Te uprawnienia są nadawane tylko tym lekarzom, którzy się decydują na to, że paszporty będą wystawiali. Więc jeżeli się zgłosimy takiego lekarza, on ma obowiązek nas o tym wszystkim poinformować.
Jeżeli mówimy tutaj o koniecznych badaniach, badania przeciwko wściekliźnie obowiązkowe i tak dalej, a odrobaczanie?
Jest taki przepis, a ten przepis również dotyczy tych krajów, które kiedyś miały takie zaostrzone restrykcje, czyli Wielka Brytania, Irlandia, Skandynawia i Malta. Jest to odrobaczanie... To powinno być tak, na 120 godzin przed wylotem, ale nie później niż 48 godzin przed. Czyli teoretycznie 5 dni, a jeżeli to zrobimy na 2 dni przed, to też nie będzie to błąd.
Czyli naprawdę te przepisy trzeba dobrze poznać i to jest poważna decyzja, zabieranie psa za granicę, a zwłaszcza samolotem.
I to jeszcze, jeżeli chodzi o odrobaczanie, to muszą być odpowiednie preparaty użyte. Nie można użyć do tego każdego preparatu. Te preparaty są wyszczególnione. Chodzi o to, żeby te preparaty działały na odpowiednie odmiany tasiemca.
No dobrze, także do lekarzy weterynarii, jeżeli ktoś planuje zabrać swojego pupila i wyjechać za granicę, bo rzeczywiście sporo się trzeba dowiedzieć i sporo trzeba poznać, żeby potem nie było naprawdę nieprzyjemności kończących się uśpieniem psa. Były takie przypadki?
Były, tak. Właśnie jeżeli chodzi o Ukrainę.
Jesteśmy na miejscu, już tam gdzieś dojechaliśmy. Jak właśnie w tym nowym miejscu zaadoptować zwierzę? Nad wodą na przykład.
Tak, po pierwsze, zanim pojedziemy na te inne miejsce, musimy się zorientować w warunkach, które tam panują. Czy pozwolą naszemu psu mieszkać z nami w hotelu, czy można iść na plażę z psem, bo nie wszystkie plaże dopuszczają taką ewentualność. Jeżeli już możemy z psem pojechać na plażę, to powinniśmy pamiętać, że ten pies nie powinien przeszkadzać plażowiczom, dlatego że jak jakaś taka pani leży, sobie opala się, wysmarowana olejkiem, a pies po wyjściu z wody przyjdzie i się nad nią otrzepie, to na pewno nie będzie zadowolona. Tak samo, jeżeli panowie będą grali w piłkę, a między nie wskoczy pies i pazurami naruszy ich, że tak powiem, nietykalność osobistą, wówczas nie będzie radości. Więc oczywiście musimy nad naszym psem panować i go pilnować. Jeżeli chodzi o kąpiel, różne są przepisy. Najczęściej psy nie powinny się kąpać tam, gdzie kąpią ludzie. Gdzieś należy zrobić to gdzieś na uboczu.
Czy w Polsce są plaże dla psów? Bo za granicą widziałam takie plaże specjalnie dla psów.
Za granicą ja widziałam kupę różnych rzeczy. Ostatnio wróciłem z Hiszpanii i ku memu zdumieniu zobaczyłem w pewnym mieście takie trawniki przygotowane dla bezdomnych kotów. Były one zakrzaczone, między tymi krzaczkami stały miski, były domki i faktycznie zasiedlone to było przez bezdomne koty, które tam wieczorem ściągały tłumnie i spędzały tam noc.
Tak. Jakieś samo, rozumne koty.
Tak samo widziałem takie przecudne place zabaw, na których właściciele umawiali się o określonej godzinie. To akurat u nas jest również i z wielką przyjemnością obserwowałem, jak te psy socjalizowane bawiły się ze sobą i cieszyły nam myśl, że spotkają swoich kumpli do zabaw. Także to są takie fajne rzeczy.
A u nas gdzie coś takiego jest? Bo...
W większych miastach są takie place zabaw dla zwierząt. Generalnie rzecz biorąc, jeżdżąc do obcych krajów za granicę, powinniśmy zorientować w przepisach, które tam panują, żeby nie napytać sobie nieprzyjemności, ponieważ to może być bardzo, bardzo kosztowne. I oczywiście bez żadnego wyjątku powinniśmy mieć ze sobą sprzęt do sprzątania po pieskach, ponieważ to jest już w całej Europie niedopuszczalne.
Dobrze, to teraz sytuacja, bo nam już trochę niewiele czasu zostało. Sytuacja taka, kiedy psa albo kota nie możemy zabrać ze sobą, bo tu mówiliśmy cały czas o tym, jeśli zabieramy, jak sobie z tym poradzić. To powiedzmy, co w takich przypadkach? Kiedyś, jeszcze 20 lat temu, tych możliwości nie było tyle, ale w tej chwili już nie jest tak źle. No bo oczywiście, no zostawmy tych sąsiadów, bo to czy osoby...
No, sąsiadów możemy poprosić, poprosić ludzi,
żebyśmy ich nie stracili później.
Tak. Są hotele dla zwierząt. No przyjmowane są tam różnego typu zwierzęta. Z tym, że te hotele, wiadomo, w okresie urlopowym są najczęściej przepełnione.
Mało ich jest, prawda?
Jest ich coraz więcej, ale tym niemniej za mało. Trzeba zarezerwować wcześniej miejsce. Dobrze byłoby z naszym zwierzęciem udać się wcześniej do takiego hotelu, żeby go zapoznać z warunkami, z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Nawet udać się kilkukrotnie po to, żeby te zwierzę oswoiło się z miejscem, w którym ma przebywać. I oddając psa do hotelu, powinniśmy oddać z tym psem albo jego legowisko, albo jakieś rzeczy przesiąknięte zapachem domu, żeby pies czuł się tam dobrze. Istnieje jeszcze jedna ewentualność, są to tak zwane babysitter, czyli to są ludzie do wynajęcia, którzy albo korzystają z naszego klucza i wyprowadzają nasze zwierzęta i dbają o nie w naszym domu, albo na czas naszego wyjazdu zabierają te zwierzęta do siebie i opiekują się tymi zwierzętami we własnym domu, stwarzając im odpowiednie warunki.
No właśnie, czy takiego babysitter, no co prawda tutaj zwierzositter raczej byłoby chyba.
Animal sitter
właśnie. Czy gdzie to można poszukać czegoś takiego?
Są ogłoszenia.
Czy na przykład w lecznicach wy macie kontakt z takimi osobami? Czy na przykład lekarza swojego weterynarii zapytać
tak,
o to?
Tak, często
czy...
właśnie w okresie wakacyjnym ogłaszają się.
To jest po prostu prywatna osoba, nie sąsiad, nie rodzina, żeby nie obciążać, tym, której płacimy oczywiście.
Tak, zdecydowanie. Z tym, że też proszę pamiętać o tym, że to są ludzie, którzy od jakiegoś czasu prowadzą taką działalność i jeżeli się sprawdzają, to są również oblegani w okresach wakacyjnych. Więc odpowiednio wcześniej należy z nimi się umówić i zarezerwować.
Czyli sąsiad, czyli hotel, czyli animal sitter powiedzmy. No a jeśli chodzi o wyjazd taki na kilka dni, bo niektórzy w tej chwili można kupić naprawdę bardzo fajne urządzenia, takie, które będą wołały nasze zwierzę, będą przesuwały się i na przykład na 3-4 dni kota możemy zostawić samego. Czy lepiej nie?
Nie, z kotem nie ma problemów. Kot jest terytorialistą. Są koty, które, że tak powiem, no non-stop mieszkają w domach, w mieszkaniach, nie są stamtąd w ogóle wypuszczane, nie wychodzą na podwórko. Więc temu kotu to, że właściciel przez kilka dni nie pojawi się, nie będzie przeszkadzało.
Nie będzie tęsknił kot?
Nie, kot ma kuwetę. Wiadomo, że te 3-4 dni wytrzyma na bazie jednego żwirku, jeżeli to jest odpowiednio dobrany żwirek. Można, że tak powiem, kupić dozownik, karmidełko z dozownikiem, które będzie granulat dozowało w zależności od potrzeb. Są również takie poidełka z dozownikiem, które dozują wodę. Czyli można sobie to tak ustawić, żeby nasze zwierzę miało pod dostatkiem wodę i pokarmu, a dodatkowo są urządzenia, które imitując nasz głos, co jakiś czas będą się odzywały, dając kotu złudzenie, że jesteśmy w domu. Chodzi o pieski, jest z tym trochę gorzej, ponieważ pies nie załatwia się do kuwety i tu jest kwestia wyprowadzania.
Wyjazd na kilka dni, jedna sprawa. Musimy jeszcze na koniec powiedzieć o tym, żeby to jest taki okres wakacji, kiedy bardzo dużo zwierząt jest wyrzucanych. No właśnie dlaczego? Czy my nie jesteśmy odpowiedzialni? Czy jak można wyrzucić zwierzę, dlatego że wyjeżdżamy na dłuższy czas?
No widocznie można. To jest pytanie nie do mnie. Są ludzie, którzy mają taką psychikę, taką mentalność, pozbawieni są empatii, nie mając innego wyjścia, po prostu wyjeżdżają za miasto, w pobliże jakiejś wsi otwierają drzwi i wystawiają psa za drzwi. I takich zwierząt trochę, że tak powiem, się poniewiera między wioskami. Ludzie potem zgłaszają się do mnie, przynoszą jej i mówią, proszę pana, może pan by z tym zrobił coś, bo ten piesek siedzi i tak czeka, taki smutny, że ktoś zabierze, czy kotek. Często również jest tak, że ludzie nie mogą zdecydować się na eutanazję, wyrzucają zwierzęta chore. I ktoś inny te zwierzę przygarnie, przyzwyczai się, przychodzi z nim do lecznicy i mówi, no tutaj ktoś wyrzucił takiego kotka czy pieska, chcielibyśmy się nim zająć, czy mógłby pani go zbadać. Potem się okazuje, że zwierzę jest nieuleczalnie chore, dlatego zostało wystawione i
Czy ten okres wakacyjny jest rzeczywiście dla was...
Okres wakacyjny jest taki, że ludzie nie mając wyjścia, czasami po prostu w desperacji, w ostatniej chwili decydują się na takie kroki.
Dobrze, nie będziemy tego komentować. W każdym razie można powiedzieć, że wakacje z pupilem wcale nie muszą być trudne. Jest dużo różnych rozwiązań. Możemy też tego pupila coraz więcej hoteli. No właśnie, w dzisiejszych czasach
jest bardzo dużo różnych możliwości.
Bardzo dużo hoteli sprzyjają. Też przecież bardzo dużo hoteli przyjmuje też właśnie zwierzęta i są akceptowane. Oczywiście musimy tam czasem dopłacić. To ostatni program przed wakacjami, więc życzymy miłych wakacji z naszymi pupilami. A gościem w Ekosferze był dziś Michał Geniusz, lekarz weterynarii, Aneta Gała-Burda. Do usłyszenia.
Do widzenia Państwu.